Proszę Państwa, tak jak mówiłam dużo wcześniej, dzisiaj w Trochę Kultury mamy projektanta, dodam projektanta mody, artystę, Michał Marczewski. To prawda, że ty 20 lat już zajmujesz się projektowaniem?
Dzień dobry, tak, rzeczywiście, to już 20-lecie. Tak naprawdę jesteśmy już po 20-leciu, bo...
To taki rok jubileuszowy, tak?
Rok jubileuszowy już leci, ponieważ zacząłem wiosną 2004 roku.
Ty jesteś nasz chłopak.
Tak, urodzony w Szczecinie. W Szczecinie się wychowałem, w Podjuchach. Już potem przenieśliśmy się z rodzicami do Dąbia. Rodzice potem emigrowali na wieś, a ja zostałem w centrum.
Jesteś nasz, choć to nie jest tak, że tutaj non-stop mieszkasz, bo ty ciągle gdzieś jeździsz. Jak nie Berlin albo jakieś inne europejskie miasta, no to gdzieś środek Polski ciągle ciebie nosi, ale zawsze powiedziałabym, jeden dzień w tygodniu jesteś w Szczecinie. Tak jakoś to nie chodzi o to, że kwiaty podlewasz u siebie, tylko chodzi o to, że jakoś tak cię ciągnie do twojego miasta rodzinnego.
To prawda, ze Szczecinem łączy mnie dość trudna miłość, ale bardzo jestem zżyty z miastem. Uwielbiam Szczecin. Szczecin się zmienia, więc tym bardziej wraca się po paru miesiącach i widzi się potężne zmiany. Ale tak, prawie co tydzień jestem służbowo po prostu.
W naszym mieście trochę trudno być projektantem, prawda?
Jest trudno. Mogę tutaj być nieskromny i powiedzieć, że chyba jako jedyny przez 20 lat robię regularnie kolekcje w Polsce, w Szczecinie. Szyją krawcowe ze Szczecina, z Polski. Teraz od momentu wojny w Ukrainie posiłkuję się i staram się w ten sposób pomagać. Zatrudniam też panie, które szyją, które haftują z Ukrainy.
Ta nasza rozmowa oczywiście z okazji 20-lecia, ale przede wszystkim dlatego, że chcielibyśmy w przyszłym tygodniu Państwa zaprosić na pokaz. Na pokaz do cudownego miejsca, czyli do Muzeum Narodowego. O tym pokazie powiemy pod koniec naszej rozmowy. Skąd to się u ciebie wzięło, wiesz? Wysoki mężczyzna, który się zajmuje ciuchami dziewczyn. Skąd to ci się wzięło?
Rodzice chcieli, żebym był architektem.
Ja no to jesteś tylko ubrań.
Zostaję architektem ubrań, natomiast studiowałem w Szczecinie i potem w Niemczech architekturę wnętrz. Byłem wnętrzarzem, projektowałem domy, biura, restauracje, nawet kilka do dzisiaj przetrwało w Warszawie, zawieruchy. Natomiast generalnie cały czas gdzieś tam ciągnęło mnie do pracy z tkaniną. Od słowa do słowa zacząłem robić drobne zlecenia dla teatrów, kostiumowe, scenograficzne, ale związane z tkaniną. I w ten sposób poznałem krawcowe i warsztaty najlepsze w Polsce, które zajmują się szyciem kostiumów dla teatrów, dla opery, od Warszawy przez aż po Szczecin. I tak się zaczęło. Zaczęło się od nieśmiało zrobionej maleńkiej kolekcji 20 lat temu i rozrosło się to potem do sieci sprzedaży i pokazów, fashion weeków i tak dalej.
No bo ty w tą całą machinę modową jesteś wciągnięty. To znaczy to, że ciebie tak często nie ma w Szczecinie, to, że jeździsz po Polsce, po Europie, bywają takie tygodnie w roku, że jesteś w ogóle poza zasięgiem, no to właśnie wynika z tej machiny projektanckiej.
To znaczy to jest takie zupełnie inne życie niż wydaje się schematycznie. Czyli projektanci, nawet ci najbardziej znani, my nie wstajemy o 10, 12, nie pijemy szampana z modelkami.
Nie.
My wstajemy 5, 6 rano, no i później, bo o 6 rano zaczyna pracę krojownia i szwalnia. Musimy robić sami szablony, sami doglądamy spraw marketingowych, PR-u, ogarniamy social media, bo to cały czas potrzebny nadzór góry, czyli w dużym domu mody to się nazywa dyrektor kreatywny. W takim małym jak mój to się nazywa ja, czyli właściciel Michał. Ja po prostu wstaję o 5, 6 rano najpóźniej, szybka kawa, śniadanie w biegu, na szwalnie i pracujemy. Ja zajmuję się modą et couture, czyli tym takim tak zwanym krawiectwem wysokim. Ono wymaga mnóstwa czasu. Czasami jedna suknia powstaje 300-400 godzin. To są ręczne przeszycia. To są setki kamieni Swarovskiego czy Jabloneksu. To są zamówienia bardzo długo i szczegółowo omawiane z klientkami. To są trudne klientki, które wymagają gdzieś tam pewnego rodzaju innego serwisu niż normalnie jak się wchodzi do sklepu, po prostu bierze rzecz z wieszaka i wychodzi. Ale tak, no tylko dzięki temu właśnie mija 20 lat, a ja regularnie robię co pół roku kolekcję nową. co pół roku wypuszczam minimum 18 do 20, czasem 30 sylwetek na wybiegu. Jestem obecny bardzo często na Fashion Weeku w Berlinie. Byłem na Fashion Weeku w Łodzi. Staram się gdzieś tam cały czas, żeby ta marka żyła. I właściwie no tak, no nieprzerwanie od 20 lat dłubię swoje uparcie, mimo że nie jest to zawsze biznes dochodowy w Polsce.
Musiałeś się po drodze nauczyć wielu zawodów, bo projektant to nie jest, proszę państwa, ten, przynajmniej w twoim wypadku, jak ciebie takiego znam, to nie chodzi o to tylko, żeby narysować ładną sukienkę. To chodzi o to, żeby ją umieć skroić.
Przede wszystkim nauczyłem się kroić, czyli można powiedzieć, że jako amator, ale już z bardzo dużym doświadczeniem, tak, jestem projektantem, który też jest krojczym konstruktorem swoich rzeczy. Ja odpowiadam za to, żeby te rzeczy pasowały na klientkę po tej drugiej, trzeciej przymiarce. To musi być jak druga skóra. No, na tym polega szycie miarowe. To musi być nie tylko ładne i wygodne, ale też największym takim komplementem, ja go często powtarzam, to są słowa jednej z klientek, która powiedziała, że poszła na wesele w mojej sukni i czuła się nago, że ta suknia była tak lekka i zarazem taka dopasowana do niej, do jej potrzeb, do jej gustu, że czuła się po prostu jakby tam poszła prawie w samej bieliźnie, a suknia była jak najbardziej zabudowana, bo nie ukrywam, że raczej dojrzałe panie przychodzą do mnie. Bardzo mam zawężoną grupę młodych klientek, które jednak sieciówy wybierają.
Trzeba było przy maszynie usiąść, to dasz
nie,
radę?
Nie, nie. Umiem włączyć maszynę, umiem pokazać krawcowej, że pewne rzeczy da się zrobić, bo jakby staram się łamać schematy, cały czas uczyć tego zawodu, bo tutaj właściwie nie ma dnia, nie ma tygodnia ani kolekcji, która by nie przełamywała jakichś technicznych barier i cały czas trzeba szukać rozwiązań mniej bardziej nietypowych po to, żeby to, co jest na rysunku, bo papier przyjmie wszystko, żeby jednak coraz bardziej przenosić to na 3D, na ubranie. Umiem włączyć maszynę, umiem pokazać, jak wygląda prosty ściek, jak wygląda overlock, ale nie może się projektant zajmować absolutnie wszystkim. Są znaczy tak myślę, doskonałe, nie, cudowne nie krawcowe, tak, szwaczki, cudowne hafciarki.
Szkoda czasu, prawda?
Tak, szkoda czasu. Praca nad kolekcją jest pracą zespołową. Ja jestem trochę takim samotnym wilczkiem, samotnym okrętem i nie lubię pracy zespołowej, ale ten zawód tego wymaga. I nauczyłem się przez lata, że scheda i cały splendor dzieli się w projektowaniu mody na dwoje, czyli na projektanta, projektantkę i zespół, który stoi za moimi plecami, bo to dzięki krawcowym, dzięki hafciarkom, dzięki dostawcom tkanin te kolekcje mają jakość, a nie są jakieś. Bo to duża różnica. Długo byłem w ogóle wyrzucany z pracowni i ze szwalni. Przynosiłem rysunki, przynosiłem pokrojone rzeczy.
I pan sobie
panie łapały się za głowę, mówiły, niech pan sobie idzie, nie mam czasu, mam 3-miesięczny termin najbliższy, miesięczny, 2-miesięczny, co jest oczywiście bzdurą, po prostu nie chciało im się nawet ze mną rozmawiać. Teraz jestem w tej dla mnie dość komfortowej sytuacji, że kiedy przynoszę rysunki i rzeczy do pokazania, jakieś pokrojone tak zwane paczki na szwalnie czy do krawcowych, to idzie to pocztą potem pantoflową i same się zaczynają zgłaszać, bo jednak ten zawód jest wymierający i jest coraz mniej też klientów takich dużych, prawie hurtowych jak ja. Zwłaszcza dla małych pracowni, takich pracowni do 10 osób, gdzie rzeczywiście kiedyś z projektantów, z małych marek te pracownie żyły. No, w tej chwili małe marki są wypierane i ja się bardzo cieszę, że otaczają mnie dobrzy ludzie, dzięki którym i też wierne klientki, dzięki którym gdzieś to powoli się rozwija, a nie zwija, bo w Szczecinie mnóstwo się projektantek, projektantów przewinęło przez ostatnich 20 lat, a zostało nas no, na palcach jednej ręki, można właściwie na dwóch palcach, trzech można policzyć, kto został.
Takim technologiem tkanin też się musiałeś stać.
Tak, i kosztowało to bardzo dużo pieniędzy, bo czasami pokroiłem coś bardzo drogiego, a dopiero potem się nauczyłem, że najpierw pracuje się w surówce bawełnianej. Przy Etcouture pracuje się w płótnie albo o różnych gramaturach, w surówkach, w tanich tkaninach.
Trzeba najpierw prześcieradła pociąć, a dopiero tak. Potem tniemy materiał kilkaset złotych za pół metra.
A nawet drożej. Tak. Bardzo dużo tkanin sprowadzamy bezpośrednio od włoskich producentów. Wełny ze Szkocji. jedwabie ręcznie malowane teraz w najnowszej kolekcji pojawią się prosto z Japonii. Jest taka marka, która zajmuje się produkowaniem tkanin tylko wyłącznie dla dużych graczy, z którą się dogadałem we Włoszech i to, co im się nie spodoba, to łaskawie pozwalają mi zbierać te okruszki ze stołu pańskiego i pozwalają mi odkupywać tak zwane stoki magazynowe, które u nich się nie pojawiły w kolekcjach. I powiem szczerze, no czasem ceny tych tkanin są tak zawrotne, te tkaniny
no, same... To są niby odrzuty,
tak,
prawda?
Tak. Te tkaniny są nawet nie tyle biżuteryjne, co kunsztownie wykonane, mają tak potężną jakość, dość trudną do znalezienia w ogóle w Polsce, że bałbym się po prostu mimo doświadczenia dzisiaj pokroić, mając świadomość, ile mnie to pracy kosztuje, żeby zarobić na te tkaniny, żeby w ogóle marka zarobiła na dostawę. Bałbym się kroić bez prób na sucho, czyli w tanich tkaninach rzeczywiście dosłownie kupujemy na dziesiątki kilogramów prześcieradła, różne stoki magazynowe taniej bawełny, tanich dzianin, bo kiedy mamy pokroić kaszmir, który nam oddaje marka Armani albo Versace, no to my wtedy
trzy razy
zastanawiamy się, czy dotknąć nożyczek dzisiaj, czy może odłożyć to na jutro. Właściwie to bardziej zależy od tego, jak użyjemy tej tkaniny, niż czy ona się nadaje na coś. Czyli z tkaniny płaszczowej projektanci szyją spodnie, z tkaniny spodniowej szyją sukienki. Piękna sukienka na przykład powstała kiedyś przypadkiem. Pokroiliśmy w ramach surowej tkaniny, tkaninę, z której się korzysta do szycia parasoli. I klientka wolała tkaninę
z parasoli.
Przeznaczoną do szycia parasoli czy prezentów i w tej się czuła lepiej niż w oryginalnie zaplanowanej tkaninie. I tak wystąpiła na scenie, zresztą w Filharmonii w Szczecinie, już tej nowej, nie powiem kto. Ale tak, suknia, która tam była użyta, która była spektakularna.
Tylko domyślać, bo niektóre twoje klientki znam, ale nie będziemy cię o nich mówić.
Nie będziemy zdradzać, ale suknia, która była komplementowana bardzo długo i do dzisiaj jest dobrze wspominana i ta pani zatrzymała sobie tą suknię na pamiątkę. Tak, ta suknia była uszyta akurat z jakiejś niezliczonej ilości tkaniny przeznaczonej na prezenty, na parasole, ale która sprawdziła się po prostu na scenie, bo też moda sceniczna się też troszkę
rządzi
swoimi prawami.
No właśnie, chciałam powiedzieć, że no powiedziałeś na początku, że rzeczywiście trochę, powiedziałabym, dojrzalsze panie częściej ubierasz, co oznacza, że dość trudno, bo dojrzalsze panie bywają bardziej okrągłe, a to trzeba tak zrobić, żeby one by ładnie wyglądały, bo jak już ktoś zamawia suknię, to nie po to, żeby w niej słabo wyglądać, tylko najlepiej. Kolekcja jednak to są zupełnie wymyślone od początku przez ciebie. Cała kolekcja jest pewną całością. Dla osobnych osób, to też jest oczywiście twój projekt, ale ktoś przychodzi i mówi, chciałabym na taką okazję coś takiego i takiego, w takim i w takim kolorze. Czy jak to jest? Przychodzę i mówię, proszę bardzo mnie ubrać.
Pokazy dzielą się na dwa rodzaje. My w tym roku, zresztą dlatego też jakby marka zmieniła nazwę na pieczątce, my nazywamy się teraz Koto Michał Marczewski, krótkie słowo koto oznacza po japońsku proste rzeczy, rzeczy zwyczajne, codzienne, takie błahe. Mm-hmm. To trochę przewrotna nazwa marki, ale dlatego, że ja miałem przygodę z modą prêt-à-porter, modą ulicy. Wracam do tego po latach i w moich punktach sprzedaży, w moich sklepach będzie można też dostać te rzeczy takie z wieszaka i rzeczy te, obok oczywiście te wieczorowe, wykańczane, szyte na miarę, czy przerabiane na miarę. Natomiast tak, no pokazy dzielą się na dwa odrębne jakby nurty. Jest haute couture, które pokazujemy w styczniu i w lipcu. Teraz wyjątkowo ja pokazuję się za tydzień w kwietniu, no ale to jest jubileuszowa kolekcja. Natomiast prêt-à-porter pokazujemy mniej więcej od lutego do marca i od września do października. I to jest ta moda codzienna. I w haute couture biznes zaczyna się dopiero od klientki. Wcześniej jest potężna inwestycja, czyli to, w czym ja się specjalizuję, czyli zaczynamy od wymyślenia, ja zaczynam od wymyślenia, narysowania od A do Z kolekcji. Oczywiście to jest 300, 400, czasem 1000 projektów, z których w drodze konkursu i nieprzespanych nocy wyłaniam 30, 40 najlepszych. Od 18 do 30 wypuszczam potem na wybieg. Pozostałe idą do sklepów bez wybiegu.
A z tych 18, 20 z wybiegu, to ile się uda sprzedać? Ja tak przepraszam,
prawie
że...
nic, bo to właśnie zmierzam do tego, że polega to na tym, że pokaz Haute Couture jest takim marketingowym balonikiem.
Taką gamą możliwości, tak?
Tak, kiedyś Christian Lacroix powiedział, że te pokazy są jak bańka mydlana. Za ciężkie pieniądze, tworzone przez pół roku.
Świecą są piękne, tak, idealne.
I ten czar po tych 10 minutach pokazu pryska i przechodzimy do biznesu, czyli klientki, które były zaproszone na pokaz lub które otrzymały pokaz na wideo i na zdjęciach online, umawiają się na przymiarki, przyjeżdżają i tu zaczynamy sprzedaż, czyli właściwą. I dopiero w tym momencie firma ma szansę cokolwiek zarobić. Polega to na tym, że bierzemy rzecz z pokazu i albo klientka ją kupuje, wtedy ją dostaje ze zniżką. Zwyczajowo jest to od 10 do 30% od normalnej, regularnej ceny, bo to jest rzecz w cudzysłowie noszona, już zużyta, czyli modelka ją przez chwilę miała, więc to już jest rzecz noszona. Natomiast większość klientek wybiera dany model i na jego podstawie
budujemy swoją suknię.
I ona oczywiście jest w trendach takich, powiedzmy, w jakimś klimacie, który ja w danym pół roku będę tutaj forsował. Czyli na przykład jeżeli jakieś pajety, jakieś pióra, czy jakieś, nie wiem, falbanki lub black falban w danym sezonie i totalny minimalizm staram się wypuszczać w świat, to wtedy jakby staram się przekonać klientkę, że w tym sezonie no, moja marka bardziej idzie w tym kierunku.
I tak powinna wyglądać.
I ta suknia docelowa tak powinna wyglądać.
Jak znam ciebie, to się z reguły to udaje. Może tam są jakieś drobiazgi. To są najczęściej bizneswoman, czy może aktorki, czy takie jakieś oscarowe rzeczy. Co, gdzie noszą twoje sukienki dziewczyny, kobiety?
Dużo pań to jest środowisko artystyczne, ale nie to instagramowo, popularne, tiktokowe, tylko panie, które pracują i występują z muzyką klasyczną, z muzyką poważną. Dyrygentki, to są sopranistki, to są różne diwy operowe.
Gdzieś te panie muszą ubierać sobie, gdzieś tak, sobie muszą kupować suknię.
Gdzieś trzeba uszyć suknię na przykład z 20 metrów jedwabnej tafty i trzeba mieć kogoś, kto to wymyśli, kogoś, kto zrobi tak, żeby... No, żeby ta ona suknia ogromna, przepiękna.
Tak, i ona przez tą godzinę na scenie mogła...
Tak, żeby dograła tą suknią, żeby stojąc właściwie w miejscu i wykonując daną arię, dany utwór, żeby cały czas wyglądała dobrze, ciekawie, pięknie. A dyrygentka, co jest ciekawe, jest odwrócona większość czasu do publiczności tyłem, więc ona głównie tyłem musi dobrze wyglądać. A jestem znany bardzo z tego, że suknie są u mnie tak szyte, że rzeczywiście ich wspólnym takim mianownikiem przez całe to moje robienie mody jest to, że u mnie rzeczy z tyłu są często nawet ciekawsze niż z przodu. Ale uważam, że to dobrze, że rzeczy nie powinny sprzedawać wszystkiego od frontu, a tył powinien zawodzić.
No myślę, że to dla wielu kobiet jest jednak nie do końca takie super, no bo jednak jak chciałybyśmy siebie zobaczyć, to z przodu ten efekt wow powinien być wtedy, kiedy my też na to patrzymy. No ale zakładamy, że wyobraźnia nam podpowiada, że rzeczywiście jak jest taka potrzeba, to...
Zawsze mówię... Panią, które przymierzają suknię, to proszę teraz spojrzeć z boku, jak przepięknie pani wygląda, że z każdej strony, że to nie tylko z przodu ten dekolt czy tam przeszycie jest ciekawe, ale że jakby cała suknia naokoło jest ciekawa.
To nie jest tak, że ty się boisz jakichkolwiek tkanin. Najważniejsze, żeby one były dobre jakościowo, żeby one się dobrze układały tak, jak ty chcesz.
Kiedyś bardzo znany projektant i technolog polski powiedział mi, jak uczyłem się, jak rozpoznawać dobre tkaniny, jak używać dobrych tkanin, niekoniecznie właśnie naturalnych. Powiedział, że lepszy jest czasem doskonały poliester, doskonały acetat, lepszy, czy jakaś naprawdę świetna, bardzo wydawać by się mogło siermiężna tkanina, jak sztuczna tafta, niż słabej jakości, po prostu źle utkany jedwab. Że czasem jest lepiej użyć tkaniny sztucznej niż tkaniny całkowicie syntetycznej, a też często tkaniny właśnie syntetycznej z odzysku, co w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne, niż iść w jedwabie, w jakieś wełny, kaszmiry, które za chwilę się sfilcują i okaże się, że były słabo zrobione, słabo tkane. Bo zresztą tkanina zaczyna się od momentu nici, więc jeżeli te sploty są słabe, to Tutaj najlepszy krawiec nie pomoże, to się po prostu rozejdzie.
Co widzisz jedwab i od razu wiesz, czy on jest dobrej jakości, czy nie?
Tak, dzisiaj już tak. Już po tym, jak on się błyszczy w słońcu, już wiesz, czy warto w to iść?
Czy nie?
I kupić belkę, czy kupić metr i uszyć apaszkę?
No, gdzie ten pokaz będzie? Wiemy, że w muzeum, ale muzeum ma kilka miejsc. Tak sobie myślę, że chyba na Wałach.
Tak, pokaz, dokładnie. Pokaz jest na Wałach, Wały Chrobrego 3, w głównym budynku Muzeum Narodowego, na pierwszym piętrze w auli.
Będziemy po schodach wchodzić i tam tak. Z boku, to dokładnie jest też tak,
cała powierzchnia auli będzie
zaadoptowana. W czasie naszego festiwalu były też twoje rzeczy pokazywane, w czasie Szczecin Film Festiwalu, i tam mieliśmy też taką debatę na temat mody i to w tej sali, tak? W tej sali, czy tak jakby
wcześniej,
po drodze do tej sali?
Po drodze do tej sali. My rozmawialiśmy w dziale edukacji i komunikacji społecznej w auli, a to się odbywa
w tej sali wcześniejszej?
W sali wcześniejszej, tak chyba największej powierzchniowo.
Czyli tej jeszcze wcześniejszej, tam jak gdzie, się tylko wchodzi z korytarza?
Tam, gdzie są klatki schodowe i te przepiękne antresole z mnóstwem rzeźb.
A no to w tej głównej części, tak?
Tak, tak. Na potrzeby pokazu muzeum udostępniło mi właściwie większość pomieszczeń. I te największe sale są salami pokazowymi. Pokaz musi mieć dużą skalę, to jest na dwudziestolecie, to jest kolekcja na dwudziestolecie.
Musi mieć też oddech, jak te panie będą jakoś, będziemy na nie patrzeć, prawda?
Też.
Tylko panie będą?
Tak, tylko panie na wybiegu. Nie robię kolekcji męskich, a na widowni panie i panowie, bo przychodzą obejrzeć wszyscy, przychodzą obejrzeć współpracownicy, osoby, które tworzyły ze mną markę przez 20 lat. Przychodzą ich znajomi, przyjaciele, przychodzą kontrahenci, przychodzą właściciele jednego z domów handlowych w Niemczech, który jest zainteresowany rozwojem współpracy. Także mieszane towarzystwo.
A mnie najbardziej interesują dziewczyny. Jaka to będzie kolekcja? Bo to, o czym się, powiedziałabym, specjalizujesz, może też oczywiście całej twórczości twojej nie znam, to długie, piękne suknie, w których każda kobieta pięknie wygląda. Nieoczywiste. To są suknie najczęściej, chciałabym powiedzieć, wizytowe, ale to chyba w kolekcji nie o to chodzi. Coś, co łączy oczywiste z nieoczywistym, pokazuje zmysłowość kobiety. Jak teraz będzie?
Trzeba będzie zobaczyć.
No ponieważ pewnie, zobaczymy.
Projektant zaprasza na pokaz 13 kwietnia w muzeum po 20:30 zostaną drzwi otwarte i zapraszamy na widownię. Natomiast nie będę tutaj opowiadał o kolekcji jako takiej. Na pewno...
No, używasz koloru?
Tak, natomiast zmieniło się kilka rzeczy, mianowicie... kolekcje przynajmniej teraz są coraz bardziej spójne, a wydaje mi się, że ta też trochę zamyka pewien rozdział i otwiera nowy. Podpowiem tylko tyle. Ja byłem dość znany z tego, że przez 20 lat unikałem spodni i garniturów. Troszeczkę to się teraz zmienia. Zmieniają się czasy, zmieniają się wymogi klientek. Staramy się iść do przodu cały czas za tym, czego potrzebuje rynek, a ja staram się nie zgubić tam gdzieś tam takiej mojej ciekawości i tego zawodu i radości z robienia tego, bo bez radości do życia, do robienia tych rzeczy, no tej marki by nie było po prostu.
Ta twoja droga jest dość długa, no bo jednak i sprzedajesz w dużym domu handlowym w Berlinie twoje sukienki. To nie jest nic takiego łatwego, żeby gdzieś się znaleźć. Dalej masz własny salon? Miałeś kiedyś w Opolu własny salon, jak to jest?
W Opolu mam pracownię i szwalnię.
Czyli można przyjść i kupić sobie tam.
Tak, można przyjść do pracowni i można się tam umówić. Mam też pracownię tutaj w Szczecinie. Teraz ją powiększamy, rozbudowujemy. Będzie miała ponad 90 metrów, więc nie jest to małe miejsce jak na projektanta ze Szczecina. Natomiast spełniło się moje małe marzenie. Ja na ulicę Bogusława zawsze przychodziłem przez ostatnie, powiedzmy, 10 lat, 15 i sobie tak marzyłem, że kiedyś tutaj wśród tych topowych marek włoskich, niemieckich będę miał, no to mam. Także
a w którym miejscu, powiedz?
Na Bogusława pod dziesiątką, na Bogusława 10.
Czyli to jest między Placem Zgody?
Przy samym placu praktycznie. Mhm. Tak, tam w tym zagłębieniu tych dobrych marek, dobrych butików modowych, wnętrzarskich udało się wykroić maleńką przestrzeń, gdzie jestem gościem dzięki uprzejmości Weroniki Kluczewskiej, dość już znanej w Szczecinie fryzjerki, stylistki, która zaprosiła mnie do współpracy i ona po prostu w swoim salonie udostępniła mi pomieszczenia do tworzenia, do sprzedaży, do spotkań z klientkami.
A to w samym centrum, więc nie trzeba nigdzie jechać samochodem. Można albo wyjść, albo się przejść, albo podjechać tramwajem. Ta droga długa, trudna. Bardzo często taka pełna kamieni. Warto było?
Chyba tak. Robię to, co lubię. Niewiele osób może się tak pochwalić, że pracuje i lubi to, co robi. Oczywiście zdarza mi się pod nosem powtarzać, lubię swoją pracę, żeby się do tego przekonać na koniec dnia lub bywa, o 6 rano,
jak trzeba wstać. Naprawdę ciężko, to nie jest takie proste,
tak,
prawda?
Tak, bywa ciężko. Z czasem już odsiewa się pewne układy między firmami, markami, między dostawcami, z pracownikami się klarują powoli te współprace i z czasem po prostu już wiem, z kim współpracować, z kim nie, gdzie uderzyć, gdzie zaproponować współpracę, żeby to szło do przodu. Już tak się nie męczę. Mogę się pochwalić jako jeden z niewielu w Szczecinie. Mam kontakt z Ewą Farną, która gdzieś tam miała moje rzeczy na scenie. Moje rzeczy ma Olga Bończyk i to bardzo dużo tych rzeczy i w nich występuje na scenie. Zresztą kiedyś bardzo ładnie powiedziała w jednym z magazynów w wywiadzie, że rzeczy Michała są jak dzieła sztuki. Ja bardzo unikam i bardzo nie lubię, jak się mnie nazywa artystą, bo zresztą modowych artystów mamy w historii teraz na razie tylko kilku. Większość z nich już nie żyje. Ci nowi pretendujący jeszcze nie pokazali, wydaje mi się, tak spektakularnych rzeczy, jak ci, którzy przełamywali największe lody i bariery. Natomiast generalnie ta lista jest dość długa, bo mówię, jest dużo pań, które gdzieś tam zaufały i sprawia mi przyjemność. I kiedy na przykład właśnie w gazecie kolorowej widzę swoje rzeczy i wow, ja tutaj mały gracz, mały żuczek ze Szczecina, udało mi się, jestem, nie wiem, we włoskim Wołgu czy w jakimś warszawskim periodyku.
Chociaż wiemy doskonale, że to nie jest tak, że wszystkie ubrania, w których występują znane postacie, są podpisane i nie zawsze wiemy, kto jest tak naprawdę, kto stoi za tym ubraniem, a to są godziny spędzone w
śmierci. Tak, ale pojawiają się tutaj od paru lat social media, dzięki którym ja mogę
powiedzieć, że
pokazać zdjęcie, powiedzieć czystym sumieniem, to jest moje, ja to zrobiłem, ta pani to nosi.
Chociaż na tyle, ile cię znam, oczywiście te splendory są fajne i miłe, to jak każdego z nas, ale tobie bardziej chodzi o to, żebyśmy się dobrze czuły w tych twoich ubraniach, żebyśmy dobrze je nosiły, prawda?
Ale chcę też być rozpoznawalny wreszcie.
No to oczywiście jest bardzo ważne, bo w gruncie rzeczy wtedy możesz, chciałam powiedzieć, mniej pracować, ale to nie ty.
To nie tak. Rozpoznawalność w branży modowej wiąże się z ogromną ilością pracy i tu mówię o tej takiej modzie, czyli jeżeli wypuszczasz kolekcję i sprzedajesz kolekcję, kubki ze swoim logo, breloczki, czy tasiemki jakieś logowane, tylko robisz rzeczywiście kolekcje regularne, prawilne, z dodatkami. Teraz w tym roku pojawią się moje pierwsze buty, torebki w kolekcjach, więc jeżeli tu mówimy o sukcesie rzeczywiście w branży mody, a nie w handlu logotypami, to tak, to
pochwalam się. Oprócz Olgi, kto ostatnio sprawił ci taką przyjemność, bo widziałeś, że bardzo ładnie był na jakimś balu, albo może na jakimś pokazie. To czasami widać na nagrodach jakichś, że kobiety wychodzą. Z czego byłeś taki dumny, że ktoś tak pięknie wyglądał?
Pani Fabiańczyk-Makuch, to teraz się nazywa Politechnika Morska, Politechniki Morskiej.
No, dyrygentka, wybiega twoje sukienki, dyrektorka, to jest prawda.
Dyrektorka chóru i główna dyrygentka, dyrektora artystyczna, pojechała z całym naręczem moich rzeczy do Włoch, gdzie chór zdobył Grand Prix. Wcześniej byli w Azji, też zdobyli Grand Prix i też występowała przed potężną publicznością w moich kreacjach przez cały konkurs. To ostatnio to jest moja taka właśnie mała wisienka na torcie, gdzie...
No ale jak znam Sylwię, ona często dzwoni do ciebie, przepraszam, być może nie powinnam tego mówić, ale ona mówi tak: Michał, ja za 2 tygodnie mam taki bardzo ważny festiwal.
Nie, czasami dzwoni... dwa dni przed koncertem.
Nie chciałam tego powiedzieć. Michał, ale ja już byłam w tej i w tej, a wiesz tą, co mi tam dwa lata temu, to już tyle razy pokazywałam, że już nie mogę więcej. Znam Sylwię, tak jest.
Ma ten,
prawda?
Tryb, tak, tak. Za 5:12. Mhm. Nasz rekord to było szycie od podstaw sukni, która normalnie zajmuje 2 tygodnie w 24 godziny w kilka krawcowych.
Ale ona jest też wdzięczna, bo ona z taką dumą nosi te twoje ubrania, że ona jest taką, powiedziałabym, super wizytówką, bo ona się i w tym dobrze czuje. Już nie wspomnę, że pięknie oczywiście wygląda, to jest bardzo ważne i też często stoi tyłem do widowni, więc mogą podziwiać cały tył sukni.
Tak, tak, to prawda. Właśnie to.
A na dodatek, proszę państwa, to szczecińska marka, bo myślę, że chór Politechniki Polskiej to też szczecińska marka, więc taka synergia nawet, tak?
Tak, ja wychodzę z założenia, że tkankę miejską i tworzą sąsiedzi, którzy i marki, które są wokół danego miejsca, czy jakby należy ze sobą współpracować. Nigdy się, przez wiele lat mieszkałem w Szwecji, w Niemczech i nigdy się nie wstydziłem swojego nazwiska. Zawsze tworzyłem pod swoim nazwiskiem. Zawsze mówiłem, że jestem Polakiem, że jestem ze Szczecina. Nie udawałem, że nie mam akcentu, jak mówiłem po angielsku czy po niemiecku. Natomiast tutaj, kiedy tworzyłem butik w Szczecinie, to wyposażyłem go w meble szczecińskich pracowni, w szkło, lustra, wszystko jest ze Szczecina, dodatki do wnętrza. Kilka rzeczy rzeczywiście przyjechało z daleka, ale generalnie...
To tylko dlatego, że u nas ich nie znalazłeś.
Po prostu u nas nikt ich nie robi w Szczecinie, nikt nie produkuje. Natomiast zaczynając od jakichś takich banałów, jak filiżanka do kawy, herbaty, czy kończąc na przykład lampie, czy na przykład komodzie na tkaninę. Te rzeczy powstały w Szczecinie i staram się zawsze promować marki. Lokalna kwiaciarnia dostarcza kwiaty do salonu. Lokalny cukiernik dostarcza słodkie przekąski na indywidualne przymiarki. Także wydaje mi się, że to tylko w ten sposób można gdzieś tam budować taką autentyczność marki. Na przykład, no właśnie, ze Szczecina, jeżeli otaczam się jak najbardziej markami szczecińskimi i nie udaje kogoś oderwanego od rzeczywistości.
No na pewno oderwany od rzeczywistości, chyba że zaczynasz projektować. To tak, jesteś trochę poza światem i ja pamiętam ciebie w takich kilku sytuacjach, kiedy coś naprawdę ważnego robiłeś, kiedy byłeś tuż przed jakimś pokazem i nawet, proszę państwa, to powiem, przepraszam, mam się nadzieję, że się nie obrazisz, kiedy trzeba było przenieść w zwykłej, nie wiem, reklamówce jakieś towary, to ty po prostu bierzesz pod pachę i to niesiesz. Tutaj nie ma żadnego, to nie jest wstydliwe dla ciebie. Dla ciebie pewien cel jest najistotniejszy i myślę, że tak samo będzie teraz przy tym pokazie za tydzień. Jak się w sobotę zobaczymy, no już mam nadzieję, że nie będziesz na czworaka chodził, że jednak tak sobie to rozłożyłeś.
Będę, ja już teraz chodzę na czworaka. Jest takie znane zdjęcie Valentino Garavaniego, który akurat parę dni przed pokazem, czy po pokazie miał kończyć 60 lat, ale już było podpisane, że ma 60 i modelki stoją w rzędzie już tak w momencie, kiedy już wychodzą na wybieg, kiedy prawdopodobnie tam już leciała muzyka i fotograf paparazzi zrobił mu zdjęcie, jak on leży w wieku 60 lat w garniturze na podłodze i nerwowo wycina koronki z sukni, które mu nie pasują, razem z dwiema krawcowymi też leżącymi obok i tam machają nożyczkami wokół nóg modelki przerażonej, bo ten zawód trochę na tym polega, że to wiaderko z mopem, tą koronkę się przycina, nosi, to sprawdza się, czy wizytówki równo leżą na krzesełkach na pokazie.
Nie tylko trochę, nie tylko trochę. Wiem, co to znaczy. Widziałam ciebie kilka razy w akcji. Jak państwo będą chcieli przede wszystkim może nie oglądać ciebie w akcji, tylko przyjść na pokaz, to są takie możliwości. Udało mi się nawet Michała namówić na dwa podwójne zaproszenia dla państwa, więc jak tylko państwo napiszą na adres trochekultury@radioszczecin.pl, to zapraszam państwa bardzo serdecznie do, powiem tak, kto pierwszy, ten lepszy.
Tak. To są zaproszenia podwójne, czyli dla czterech osób. Dwa zaproszenia dla czterech osób na pokaz. W pierwszym rzędzie oczywiście, w bardzo dobrym miejscu, gdzie widać praktycznie cały wybieg. Natomiast generalnie zapraszamy. Nie dla wszystkich starczy miejsca siedzącego.
Ale przecież możemy w czasie pokazu poostać. Nie przesadzajmy.
Pokaz trwa 10-15 minut. Potem jest symboliczny kieliszek dobrego wina w murach muzeum.
I oglądanie jeszcze raz.
I można jeszcze obejrzeć na manekinach kilka wybranych rzeczy, najlepszych rzeczy z 20 lat. Będzie taka mini wystawa z tej okazji.
Coś się udało zachować przez te wszystkie lata? Niektóre rzeczy?
Bardzo dużo rzeczy, ponieważ tak jak rozmawialiśmy wcześniej, rzeczy pokazowe często trafiają albo do stylistek, albo do gazet, albo na jakieś sesje zdjęciowe do fotografów. Wiele rzeczy znika. Gdzieś tam w magazynach i przekazywane są dalej i dalej i pracują PR-owo na markę. Natomiast bardzo dużo rzeczy takich, zwłaszcza nietypowych, bardziej spektakularnych, zostaje w tak zwanym archiwum firmy. Ja to tak nazywam, ale w Stargardzie mam wynajęty coraz większy magazyn archiwum firmy.
Na archiwum, och. Proszę Państwa, dzisiaj mieliśmy zaszczyt gościć Michała Marczewskiego, naszego szczecińskiego, choć z karierą międzynarodową, projektanta modny. Bardzo dziękuję Ci, że znalazłeś dzisiaj czas, bo podejrzewam, że gdybym się w piątek odezwała do Ciebie, to raczej, nie żebyś nie odebrał telefonu, ale raczej...
Warknąłbym, że nie mam czasu i rzucił słuchawką.
Póki co to nie rzucił. Bardzo Ci dziękuję.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję i zapraszam 13 na Wały Chrobrego na pokaz.